Dobry wieczór Państwu, mówi Paryż RFI. Minęła godzina 18. W piątek 21 lipca witam serdecznie Anna Rzeczycka wraz z realizatorami Grażyną Chmurską i technikiem Emanuelem. Zapraszam na audycję, którą rozpoczniemy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Mimo międzynarodowych wysiłków dyplomatycznych i licznych apeli o zawieszenie broni, Izrael nadal bombarduje z powietrza i morza Liban Południowy i przygotowuje się do ewentualnej naziemnej ofensywy. Prezydent Francji Jacques Chirac zwrócił się do Unii Europejskiej o upoważnienie Javiera Solany do prowadzenia negocjacji w sprawie rozejmu. Inicjatywę dyplomatyczną zapowiedziała także amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice. W szpitalu w Phnom Penh zmarł były wojskowy dowódca Czerwonych Kmerów, Ta Mok. Był to skrót najważniejszych wiadomości dnia, teraz rozwinięcie dziennika. Mimo międzynarodowych wysiłków dyplomatycznych i licznych apeli o zawieszenie broni, Izrael od 10 już dni bombarduje z powietrza i morza Liban Południowy. Ofensywa izraelska rozpoczęła się po porwaniu przez szyicką milicję libańską Hezbollah dwóch żołnierzy izraelskich i po śmierci 8 innych wojskowych Cahalu na granicy libańskiej. Do tej pory do działań wojennych prowadzonych w regionie zginęło 339 Libańczyków i 33 Izraelczyków. Szef Hezbollahu Hassan Nasrallah zapowiedział, że zwolni dwóch więzionych żołnierzy izraelskich tylko w wyniku pośrednich negocjacji w ramach wymiany za więźniów przetrzymywanych w Izraelu. W wypowiedzi dla telewizji Al Jazeera dodał, że siła walki jego formacji pozostała nietknięta i że konflikt może trwać bardzo długo. Izrael, który żąda bezwarunkowego zwolnienia swych żołnierzy i rozbrojenia Hezbollah, także pozostaje nieugięty. Zapowiedział, że będzie kontynuował ataki, by osłabić maksymalnie szyicką milicję i ułatwić w ten sposób rozmieszczenie armii libańskiej na swej granicy. Dzisiaj izraelskie myśliwce zbombardowały wsie i infrastruktury w Libanie Południowym, uprzedzając mieszkańców o ataku i polecając im wcześniejszą ewakuację. Izrael zaatakował w sumie ponad 40 obiektów na południu i wschodzie kraju. Seria nalotów na Baalbek, miasta, które jest kwaterą główną szyickiego Hezbollahu na wschodzie, spowodowała panikę wśród ludności. 4 osoby cywilne zostały zabite. Izraelskie pociski spadły także na Tir. W odwecie Hezbollah ponownie ostrzelał północ Izraela, w tym Hajfę, gdzie 19 osób cywilnych odniosło rany. Państwo izraelskie kontynuowało poza tym mobilizację rezerwistów. Jak pisze agencja France Presse, armia izraelska potwierdziła koncentrację swych wojsk na północnej granicy. Minister obrony Izraela, Amir Peretz, zapowiedział, że jeżeli interwencja naziemna będzie konieczna, Izrael nie będzie się wahał. Libański minister obrony Eliasz Mur uprzedził, że w razie wejścia wojsk izraelskich do Libanu, jego armia przystąpi do walki. Sytuacja humanitarna w Libanie bliska jest katastrofy. Ponad 500 000 Libańczyków zmuszonych zostało do opuszczenia swych domów. Trwają ewakuacje obcokrajowców. 4,5 tysiąca Amerykanów zabranych zostało pod eskortą Marines na 3 statki na Cyprze. Przez port w Bejrucie ewakuowanych ma zostać także około 1000 Francuzów. Z możliwości ewakuacji skorzystać powinno jeszcze od 4 do 5 tysięcy Francuzów mieszkających w Libanie. Podnoszą się nowe apele o natychmiastowe przerwanie walk. Po wczorajszym wezwaniu sekretarza generalnego ONZ-u Kofi Annana, szef kościoła anglikańskiego arcybiskup Canterbury Rowan Williams wezwał brytyjskiego premiera Tony Blaira i prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha o zmianę zdania i nakłonienie Izraela do przyjęcia idei rozejmu. Zaniepokojenie sytuacją wyraziła amerykańska sekretarz stanu pani Condoleezza Rice, która dziś wieczorem poinformować ma o swym dyplomatycznym planie dla Bliskiego Wschodu, dokąd powrócić ma w przyszłym tygodniu. Z nowymi inicjatywami wystąpiła także Francja. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Rząd francuski dokłada wszelkich starań, by znaleźć rozwiązanie konfliktu w Libanie. Do Bejrutu udał się minister spraw zagranicznych Philippe Douste-Blazy, który następnie jedzie do Egiptu i Jordanii, a w niedzielę oczekiwany jest w Izraelu i w autonomii palestyńskiej, gdzie spotka się z Mahmudem Abbasem. Pracujemy nad tym, by doprowadzić do zaprzestania walki, otwarcia korytarza humanitarnego i ponawiamy apel do wszystkich stron o powstrzymanie działań, powiedział w Bejrucie szef francuskiej dyplomacji po spotkaniu z libańskim ministrem spraw zagranicznych Hafsi Salukhiem. Minister Douste-Blazy przestrzegał też przed grożącą w Libanie katastrofą humanitarną. Wczoraj pierwsze samoloty z pomocą humanitarną zostały wysłane z Paryża przez Cypr do Libanu. Na Cyprze dzisiaj, dodajmy, jest francuski minister obrony, pani Michelle Alliot-Marie, która odwiedziła oddziały ewakuujące Francuzów z Bejrutu. Przed odlotem do Bejrutu Philippe Dostublasi ponowił apel do Izraela.
La France.
Francja jest przywiązana do suwerenności i niepodległości Libanu, dlatego też potępiamy bombardowania armii libańskiej. Francja przypomina, jak ważną rzeczą jest obecność armii libańskiej na całym terytorium tego państwa. Obecność ta jest jednym z elementów rozwiązania obecnego kryzysu. Podkreślamy też konieczność zachowania instytucji, infrastruktury i możliwości funkcjonowania rządu libańskiego, który będzie odgrywał główną rolę we wszystkich próbach trwałego rozwiązania konfliktu. Apelujemy do władz izraelskich, by wykazały się powściągliwością w swoich działaniach w imię ochrony ludności cywilnej, infrastruktury, a także obecności międzynarodowej, to znaczy ONZ-owskich oddziałów w Finulu.
Ainsi que la présence internationale, notamment la FINU.
Apel tłumaczony przez Piotra Błońskiego wystosował francuski minister spraw zagranicznych przed wyjazdem do Bejrutu. Jest to już druga wizyta francuskiego szefa dyplomacji w Libanie. W poniedziałek towarzyszył on premierowi Dominique de Villepin. Paryż, jak podkreślają agencje prasowe, ma zbieżne stanowisko z Waszyngtonem w sprawie rozbrojenia Hezbollahu, czego zresztą domaga się rezolucja ONZ-owska. Ale Francja potępiła niewspółmierne użycie siły przez Izrael, podczas gdy Stany Zjednoczone podkreślają prawo tego kraju do obrony. Francja próbuje uzyskać teraz zawieszenie broni z Hezbollahem, a Stany Zjednoczone uważają, że nie można negocjować z terrorystami. A poza tym, jak sugerowała francuska minister obrony, Waszyngton chce pozostawić czas swemu sojusznikowi na ostateczne rozprawienie się z szyicką milicją. Prezydent Jacques Chirac zwrócił się do Unii Europejskiej, by upoważniła wysokiego komisarza odpowiedzialnego za politykę zagraniczną, Javiera Solano, do prowadzenia negocjacji na Bliskim Wschodzie, negocjacji mających doprowadzić do zawieszenia broni. W liście do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques Chirac mówi też o konieczności niedopuszczenia do katastrofy humanitarnej, a czas nagli. Unia Europejska, dodajmy, odblokowała pomoc w wysokości 10 milionów euro dla cywilnych ofiar wojny w Libanie.
Równolegle do konfliktu z libańskim Hezbollah trwa ofensywa izraelska w Strefie Gazy. Czterej Palestyńczycy, w tym członek zbrojnego ramienia Hamasu, zostali zabici. Czołgi izraelskie wjechały w okolice obozu uchodźców Magazi, o świcie. 16 hektarów puli upraw, głównie oliwek, zostało zniszczonych. Sekretarz generalny ONZ-u Kofi Annan wyraził ponownie swe zaniepokojenie tym drugim frontem otwartym przez Izrael i zaapelował o natychmiastowe wstrzymanie ślepej i nieproporcjonalnej przemocy. Nadal niespokojnie w Iraku. W porannym ataku na konwój czterech polskich żołnierzy zostało rannych, a w Bagdadzie szyici manifestują poparcie dla Hezbollahu.
W Iraku został zaatakowany konwój z polskimi żołnierzami. Czterech z nich zostało rannych, poinformowało w Warszawie Ministerstwo Obrony, precyzując, że konwój salwadorski z polskimi żołnierzami został zaatakowany rano w okolicach miejscowości An-Numania w prowincji Wasit. Terroryści odpalili ładunek wybuchowy i ostrzelali wojskowe pojazdy Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe. Podczas ataku 7 osób zostało rannych, obok 4 polskich żołnierzy, są to 2 żołnierze salwadorscy oraz towarzyszący im tłumacz. 2 rannych odwieziono do amerykańskiego szpitala wojskowego w Bagdadzie, pozostali są pod opieką służby medycznej w jednostce. Od początku wojny w Iraku zginęło 21 Polaków, w tym 17 żołnierzy. Piątkowe modły w szyickich meczetach w Bagdadzie stały się okazją do zamanifestowania solidarności z libańskimi szyitami, czytamy w depesze AFP. Radykalny przywódca szyitów Moqtada Sadr zaapelował do Ligi Arabskiej, Organizacji Konferencji Islamskiej i ONZ-u, aby doprowadziły do natychmiastowego zawieszenia ognia i zatrzymały terroryzm izraelski, powiedział szef armii Mehdiego, a kilkuset jego zwolenników przemaszerowało ulicami Sadr City na znak poparcia dla Hezbollahu. W stolicy Bagdadu, gdzie panują specjalne środki ostrożności w obawach przed zamachami, doszło do kolejnych ataków, w których 8 osób poniosło śmierć. Przed sunnickim meczetem Arafat wybuchła bomba, zabijając jedną osobę i raniąc 2 przechodniów. Funkcjonariusz Ministerstwa Edukacji, chrześcijanin, jak precyzuje AFP, został zastrzelony na ulicy. Zwłoki czterech osób znaleziono w różnych miejscach w Bagdadzie. Tymczasem na południowy zachód od Bagdadu, niedaleko miejscowości Bakuba, armia amerykańska tropiąca w tych okolicach Al-Kaidę poinformowała o aresztowaniu czterech osób podejrzanych o przynależność do organizacji terrorystycznej. W czasie akcji zastrzelono dwie podejrzane osoby, dwie kobiety i dziecko i raniono 23 osoby, jak utrzymuje Pentagon. Wśród ofiar jest 6 osób cywilnych, 2 kobiety i 5-letnia dziewczynka, sprecyzowała z kolei iracka policja.
Tu Paryż RFI. Polski Sejm uchwalił dzisiaj likwidację Sądu Lustracyjnego i Urzędu Rzecznika Interesu Publicznego, przekazanie lustracji Instytutowi Pamięci Narodowej, rozszerzenie jej na nowe kategorie osób oraz szerszy dostęp do teczek IPN. Za całością projektu głosowało 372 posłów przeciwko 44, 3 wstrzymało się od głosu. Sejm przyjął także wniosek mniejszości Prawa i Sprawiedliwości, by treść zaświadczenia IPN-u o tym, że ktoś był agentem służb tajnych PRL-u, mogła dla pracodawcy być podstawą do rozwiązania umowy o pracę lub odwołania z funkcji. Ustawa musi zostać jeszcze zaakceptowana przez Senat. Jak podkreśla AFP, ustawa rozszerza katalog lustrowanych z 27 tysięcy osób obecnie do nawet kilkuset tysięcy. Lustracja ma objąć wszystkie osobistości publiczne, w tym wysokich urzędników i pracowników sądownictwa, nauczycieli oraz dziennikarzy. Tamok, zwany rzeźnikiem, były dowódca oddziałów Czerwonych Kmerów, oskarżony o popełnienie zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, zmarł w szpitalu wojskowym w Phnom Penh. Krzysztof Rutkowski.
Tamok to pseudonim, który znaczy dziadek Mok, naprawdę szef armii Czerwonych Kmerów. Nazywał się Kszuen. W chwili śmierci liczył 82 lata, w przeciwieństwie do innych oskarżonych Czerwonych Kmerów, których procesy przygotowywane są w Kambodży. Tamok siedział w więzieniu od roku 1999 i zawsze powtarzał, że jest niewinny, choć to on właśnie kierował i organizował masowe mordy w Kambodży w latach 1975-1979, w wyniku których zginęło co najmniej 1 700 000 ludzi. Stąd wziął się jego przydomek, rzeźnik. Tydzień wcześniej, przed śmiercią Tamoka, jego adwokat po raz kolejny powtórzył, że jego klient w czasach Pol Pota odpowiadał jedynie za drogi, mosty, pola ryżowe i hodowlę kurczaków. Do oświadczenia adwokata Tamok dodał prośbę, by cały świat dowiedział się, że nigdy nawet muchy nie skrzywdził. Śmierć Tamoka komplikuje pracę specjalnego trybunału powołanego po wielu latach i z dużymi kłopotami pod egidą ONZ. Najważniejsi oskarżeni wymierają jeden po drugim, a właściwe ich procesy rozpoczną się nie wcześniej niż za półtora roku.
Tu Paryż, Radio France International. Upały we Francji i Europie, a wszelkie prognozy pogody jak na razie nie zapowiadają poprawy.
We Francji poinformowano, że w wyniku upałów zmarło już 20 osób. Wśród ofiar są m.in. 4 robotnicy pracujące na budowie, 15-miesięczny niemowlak i 2 osoby bezdomne. Instytut Meteorologiczny zapowiada temperatury od 33 do 38 stopni, zwłaszcza na południu Francji. I taka sytuacja ma się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia. W 25 departamentach ogłoszono stan pogotowia w związku z upałami. Ograniczono maksymalną prędkość pojazdów ze względu na zanieczyszczenie powietrza i wprowadzono ograniczenia w użyciu wody. A ciężarówki rozwożące wodę będą mogły wyjątkowo kursować po francuskich drogach w ten weekend. W Holandii natomiast w pierwszym tygodniu lipca zanotowano o 170 zgonów więcej niż średnio w analogicznym okresie w ubiegłych latach. Od środy oficjalnie władze holenderskie ogłosiły kanikułę, co oznacza, że 3 dni z rzędu zanotowano temperatury powyżej 30 stopni, co jest sprawą wyjątkową dla tego kraju. Z powodu upałów cierpi też średniowieczny zegar stanowiący atrakcję turystyczną w Pradze. Skonstruowany w XV wieku mechanizm nie wytrzymuje wysokich temperatur i spóźnia się około 45 sekund na tydzień, jak poinformował AFP zegarmistrz Otaker Zamecnik, opiekujący się tym zabytkiem.
Tu Paryż i ostatnia już wiadomość dziennika. Trzej prezydenci Gruzji, Michał Saakaszwili, Ukrainy, Wiktor Juszczenko i Armenii, Robert Koczarian, anulowali w ostatniej chwili swój udział w szczycie Wspólnoty Niepodległych Państw, który rozpoczął się w Moskwie. Obserwatorów najbardziej zdziwiła nieobecność prezydenta ormiańskiego, uważanego za prorosyjskiego. Agencja France Press pisze, że coraz więcej słychać o prawdopodobnym rozwiązaniu Wspólnoty Niepodległych Państw, organizacji stworzonej po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku. Zapowiedź końca jest konsekwencją coraz większych rozbieżności w łonie wspólnoty, gdzie ścierają się dwa obozy wiernych wasali Moskwy, do których należą Kazachstan, Uzbekistan i Białoruś oraz zdrajców, czyli Ukrainy i Gruzji. Były to wiadomości dziennika. Prasę paryską przejrzał dla Państwa Krzysztof Rutkowski.
Gorąco Europa uduszona to tytuł na pierwszej stronie Libération pod fotografią angielskiego gentlemana z Derby, który w białej koszuli, w krawacie, w spodniach, o butach nie wspominając, wpakował się do fontanny. Wszyscy go rozumiemy, bo chętnie postąpilibyśmy podobnie, no może nie w butach. Libération podaje wiele informacji, jak sobie poszczególne kraje europejskie nękane przez skwar radzą, a właściwie jak sobie czasami nie radzą. Rekord upałów w Pradze czeskiej pobity po raz pierwszy od 100 lat, ale nigdzie nie lepiej ani w Warszawie, ani w Paryżu, ani w Londynie. Sytuacja we Francji jest szczególnie napięta, bo po hekatombie sprzed 3 lat z upału zmarło w tym kraju ponad 15 tysięcy ludzi, głównie samotnych i starców, i bywało, że nikt się po ciała nie zgłosił, więc państwo urządzało państwowe pogrzeby, a zatem po tej śmiertelnej fali z sierpnia 2003 roku państwo francuskie, czytamy w Libération, na zimne by chciało dmuchać, ale nie może, bo za gorąco. A poza tym, co państwo na upał może pomóc? Niby poniedziałek zielonoświątkowy miał być we Francji sobotnikiem, to znaczy obywatele mieli pracować na samotnych i chorych, żeby nie umierali oni z gorąca, ale jak wiadomo, Libération przypomina, że z sobotnika La Française nic nie wyszło. Gorąco, Libération ma rację, prasa niekoniecznie kłamie. Na pierwszej stronie Le Monde rysunek Plantu bardzo celny. Brodaty i w turbanie, uzbrojony po zęby, osobnik z napisem Hezbollah na plecach, stoi przed skrzyniami z bronią, z rakietami, z granatnikami i z innym sprzętem. Na skrzyniach napisy Made in Iran. Za skrzyniami inni w turbanach wokół najwyraźniej fabryki bomb atomowych, znaczy Irańczycy. Uzbrojony Hezbollah wskazuje palcem na irańską fabrykę bomb atomowych i pyta: a to też możemy dostać? Odpowiedź brodatego w turbanie od fabryk: nie, nie, bo obiecaliśmy naszym europejskim przyjaciołom, że nie. Z tyłu inni brodaci i w turbanach ryją ze śmiechu. Przyznacie państwo, że rysunek Plantu celny i streszcza większość analiz i artykułów, których w piątkowej prasie paryskiej mnogość i rozliczność, jakby powiedział poeta Edward Stachura. Zajrzyjmy jednak do korespondencji z Bejrutu i z Jerozolimy, która również rozpoczyna się na pierwszej stronie Le Monde. 9 dnia wojny, w czwartek, 20 lipca, Hassan Nasrallah, sekretarz generalny Hezbollahów libańskich, powtórzył po raz kolejny swe warunki uwolnienia dwóch izraelskich żołnierzy, negocjacje pośrednie z Izraelem i wymiana więźniów. Podczas prawie 3-godzinnego wywiadu w telewizji Al Jazeera Hassan Nasrallah wyznaczył swego sprzymierzeńca Nabiba Berri, przewodniczącego parlamentu i przywódcę libańskiej partii Amal, do prowadzenia ewentualnych negocjacji w jego imieniu. Wywiad został przeprowadzony gdzieś na terenie Libanu i wyświetlony w kilka godzin później. Wybór czasu jego przeprowadzenia i nadania, czytamy w Le Monde, nie był przypadkowy. Al Jazeera pokazała wywiad kilka godzin po zbombardowaniu przez izraelskie lotnictwo bunkra w Bejrucie, w którym miałby się Nasrallah ukrywać. Nie ukrywał się najwyraźniej, albo uszedł cało. Hezbollahowie oświadczyli, zgodnie z oczekiwaniami, że Izraelczycy zbombardowali meczet w budowie, a nie bunkier. Nasrallah powiedział też w wywiadzie, że Izraelczykom nie udało się do tej pory zlikwidować żadnego wyższego oficera Hezbollahu ani poważniejszego urzędnika i że siły Hezbollahu pozostają nienaruszone, czytamy w Le Monde. Artykuł wstępny Gerarda Dupuy w Libération nosi tytuł Dylemat. Czytamy w nim: zniszczenia dokonane w ciągu 10 dni na terytorium Libanu są ogromne. Liczba zabitych bardzo duża, pośród nich Hezbollahów raczej nie ma. Oczywiście Izraelczycy zadali Hezbollahom kilka ciosów, ale zadanie całkowitego zniszczenia potencjału wojskowego milicji szyickiej oraz uniemożliwienie ostrzału rakietami izraelskich miast, to nie powiodło się zupełnie. Hezbollahowie nadal strzelają i nic nie wskazuje na to, by potencjał militarny ucierpiał w wyniku izraelskiej ofensywy. Dylemat brzmi następująco. Czy ta strategia dowództwa izraelskiego podjęta w celu eliminacji Hezbollahów okazuje się skuteczna czy też nieskuteczna? Z drugiej strony, Izraelczycy nie mogą posłuchać od tak po prostu wezwań do zaprzestania ofensywy. Zupełnie nie wiadomo, co począć, czytamy w artykule wstępnym w Liberation. Z kolei Delphine Minoui w korespondencji z Teheranu, zatytułowanej Republika Islamska umacnia swoje wpływy w regionie, w korespondencji zamieszczonej w Le Figaro, napisała, że Teheran czuje się coraz pewniej, coraz mocniej i zachowuje, powiedzmy delikatnie, coraz bezczelniej, jakby był przekonany, że nikt tu nie wyrządzi najmniejszej krzywdy, nie skarci i nie uspokoi. Prezydent Iranu nie tylko powtarza nieustannie, że Izrael powinien zostać zniszczony, ale zabrał się znowu za Stany Zjednoczone i ich aliantów. Głosem Abu Tayeba, jednego z deputowanych, prezydent Iranu ostrzegł, że jeśli Ameryce przyjdzie ochota zaatakować Iran, to będzie to koniec Stanów Zjednoczonych. Retoryka trzecioświatowa Ahmadinejada i retoryka antyimperialistyczna znajduje w całym regionie bardzo silny odzew. Szef biura politycznego Hamasu, Khaled Meshar, powiedział ostatnio: świat arabo-muzułmański z zadowoleniem i z radością odnosi się do działań prezydenta Islamskiej Republiki Iranu, który skutecznie stawia czoła presji imperializmu amerykańskiego i reżimowi sionistycznemu. Jakbym gdzieś to słyszał, a czytamy te słowa w korespondencji w Le Figaro.
Co nowego w Europie? Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Według najnowszego badania Eurobarometru Polacy darzą większym zaufaniem unijne instytucje niż polski rząd, parlament i partie polityczne. Z raportu zaprezentowanego w siedzibie reprezentacji Komisji Europejskiej w Warszawie wynika, że polskiemu rządowi nie ufa 71% ankietowanych, ufa 22%, parlamentowi 81%, 13% zadeklarowało zaufanie, zaś partiom politycznym ufa zaledwie 9% pytanych. W obozie nieufnych pozostało 85%. Polacy za to darzą zaufaniem instytucje unijne. Na pierwszym miejscu znalazł się Parlament Europejski, w który wierzy 56% Polaków, 53% ufa Komisji Europejskiej, a 49% Radzie Unii Europejskiej. Polska należy do grupy państw, którego obywatele są najbardziej przywiązani do Unii Europejskiej, 61% pytanych, a ponad połowa Polaków, 56%, zadeklarowała poparcie dla eurokonstytucji. Skąd Polacy mogą czerpać wiadomości na temat działalności instytucji europejskich? Pytanie zadaję Andrzejowi Sanderskiemu, szefowi Polskiego Biura Prasowego działającego przy Parlamencie Europejskim.
Przede wszystkim zachęcałbym do zapoznania się z witryną internetową Parlamentu Europejskiego, komunikaty prasowe sekcji polskiej prasowej, jak również w komunikaty prasowe dyrekcji do spraw mediów. Część z nich ukazuje się tylko w dwóch językach roboczych, po angielsku i po francusku. Są zamieszczane na stronie internetowej parlamentu. Przede wszystkim strona internetowa parlamentu jest przygotowana w 20 językach oficjalnych Unii Europejskiej, więc rozpoczynając przeglądanie strony musimy zdecydować się, w jakim języku chcemy ją obejrzeć. Strona internetowa we wrześniu ubiegłego roku została poddana gruntownej przebudowie. W tej chwili składa się na nią 5 podstawowych działów. Pierwszy z nich to jest dział aktualności, który zawiera właśnie bieżące relacje z tego, co dzieje w parlamencie, przede wszystkim z obrad plenarnych i z prac w komisjach parlamentarnych. Jest też osobny dział dotyczący parlamentu, jest to opis parlamentu, organizacja, uprawnienia parlamentu, organy polityczne, jakie procedury. Jest dział poświęcony posłom, jest tutaj możliwość przeglądania, zapoznania się z życiorysami i z działalnością poszczególnych posłów. Można Wyniki można przeglądać według zadanych kryteriów, według kraju pochodzenia posła, według grupy politycznej. Alfabetycznie można łączyć kryteria, można wyświetlić listę posłów zarówno z danego kraju, jak i należących do danej grupy politycznej. Kolejny dział, myślę, że największy, najbogatszy, to jest dział, który w języku polskim zatytułowany jest działalność. Za jego pośrednictwem otrzymujemy dostęp do naprawdę bardzo, bardzo bogatego zbioru dokumentów, projektów legislacyjnych, sprawozdań, rezolucji, deklaracji pisemnych, oświadczeń ustnych, zapytań posłów. I ostatni dział jest to dział Biblioteka plików audio i plików wideo. Tutaj znajdziemy streszczenia audio z sesji plenarnych i z ważniejszych wydarzeń w parlamencie.
Są też obrady na żywo transmitowane.
Tak, również w tym dziale tutaj jest w momencie, w którym parlament obraduje, można śledzić na żywo również w 20 wersjach językowych. I każdy z tych działów, co ważne, jest podzielony na trzy części. Jedna z nich przeznaczona jest dla obywatela. Jest pisana prostym, przystępnym, klarownym językiem, tak żeby przekaz był przejrzysty i zrozumiały. Druga część każdego z tych działów jest przeznaczona dla ekspertów, dla dziennikarzy. W tej właśnie części znajduje się serwis prasowy, w tym informacje polskiej sekcji. I trzecia część to są archiwa i zbiory archiwizowane, które są, myślę, przydatne dla akademików, dla pracowników naukowych.
Dlaczego niektóre teksty ciągle nie są tłumaczone na polski?
To zależy, które teksty. Dlatego, że dokumenty oficjalne, czyli projekty legislacyjne, które wpływają do parlamentu, i sprawozdania parlamentarne, czyli projekty, stanowiska parlamentu przygotowywane w komisjach parlamentarnych, zwykle są tłumaczone na język polski, tak jak i na wszystkie inne pozostałe języki oficjalne. Przyznaję rzeczywiście, że często to tłumaczenie napływa dopiero w ostatniej chwili i często jest niekompletne, to znaczy tłumaczona jest zawartość bez uzasadnienia. Uzasadnienie często jest w języku sprawozdawcy danego sprawozdania, który pilotuje projekt legislacyjny. W serwisie prasowym rzeczywiście jest również tak, że część informacji pojawia się w języku polskim i są to nasze informacje, naszej polskiej sekcji prasowej. Część informacji jest tylko po angielsku i po francusku, ale to są informacje kolegów zaprzyjaźnionego unitu czy wydziału sali prasowej, którzy śledzą pracę komisji parlamentarnych. I te informacje pojawiają się rzeczywiście tylko w dwóch językach roboczych.
Zatem tych informacji jest tyle, że naprawdę chyba trudno nadążyć.
To prawda, no ale to też jest to naszym zadaniem polskiej sekcji czy dyrekcji do spraw mediów. My staramy się obserwować tę działalność Parlamentu Europejskiego, przede wszystkim właśnie posiedzenia plenarne i posiedzenia komisji parlamentarnych. Staramy się być źródłem rzetelnych, obiektywnych, wiarygodnych informacji dla mediów, dla obywateli, no i ułatwiać właśnie dostęp do dokumentów legislacyjnych, do materiałów źródłowych oraz w miarę możliwości wyjaśniać proces decyzyjny Unii. Wiemy, że może się on wydawać mało przejrzysty i dość skomplikowany, zwłaszcza dla osób, które nie obcują na co dzień z kwestiami integracji europejskiej.
Z Andrzejem Senderskim, polskim rzecznikiem przy Parlamencie Europejskim, rozmawiała Anna Bernhardt.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że wakacje to również czas romansów, miłostek i przygód, z których czasami rodzą się wielkie miłości. Ale zanim to nastąpi, jest piękny czas zakochania, spacerów za rękę i pierwszych pocałunków. Pocałunkom właśnie, niekoniecznie tylko tym pierwszym, poświęcona jest piosenka Pierre'a Perret, Les Baisers, czyli właśnie pocałunki. W moim starym, zużytym słowniku znajduje się definicja pocałunku. Współczują tym, którzy ją napisali. Ja wam powiem, co to jest pocałunek. Śpiewa Pierre Perret.
Dans mon dictionnaire usé, la définition du baiser. Ceux qui ont écrit ça me font de la peine. Braves gens, je vais vous dire la mienne. Car un baiser, c'est du fuego, c'est pas de la bave d'escargot. Et les vieux schnocks de l'académie devaient encore être endormis.
spécial le baiser fourbu et flappy, la langue qui traîne jusqu'à terre comme un spaghetti ramolli, le baiser qui fait courir tout Paris, le baiser saignant et garni avec un steak frites, une serviette et le service est compris. Il y a aussi le baiser tirelire qui est certainement le plus rigolo, accroupi la langue dehors, les narines pincées et les miches dans l'eau. Il y a le baiser russe, inconnu chez les aristos, la langue repliée en faucille et l'autre tendue en marteau. Le baiser compétition argentin, en dansant rouler un patin, les lèvres soudées, le souffle court, un chronomètre à la main. Et puis il y a le baiser de Zézette, le plus salé, le plus sucré, c'est le plus chouette. On dirait un chausson aux pommes, langue de velours, palais d'amour, on la surnomme. Je l'aime. Elle y a le baiser.
Mówi Paryż, Radio France International. Parę minut ekonomii, Piotr Błoński.
Projekt Aliansu Trzech Kontynentów w produkcji samochodów, czyli Aliansu Renault, Nissana i General Motors, od miesiąca nie schodzi z łamów prasy ekonomicznej. Nic dziwnego. Projekt ten w pierwszym założeniu zakładał częściowe przejęcie kontroli przez Renault Nissana nad GM, największą od 75 lat firmą samochodową na świecie i symbolem amerykańskiego przemysłu. W ciągu tych kilku tygodni coraz mniej jednak mówiono o przejęciu kontroli drogą wykupienia 20% akcji GM przez Renault i Nissana, a coraz więcej o ewentualnym aliansie niekoniecznie kapitałowym. Rzecz w tym, że pomysłodawca projektu, posiadający 10% akcji GM, miliarder Kerkorian, nie uzgodnił go zawczasu z dyrekcją tej firmy, a jedynie z prezesem Renault i Nissana, Carlosem Ghosnem. Niemniej 14 lipca dyrekcje firm oznajmiły, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy przeanalizują perspektywy takiego aliansu i możliwe korzyści. General Motors jest dotąd światowym liderem. Produkuje ponad 9 milionów samochodów rocznie na wszystkich kontynentach i zatrudnia 330 tysięcy osób przy obrotach rzędu 52 miliardów dolarów. Jednakże GM przechodzi głęboki kryzys. W ubiegłym roku stracił 10 miliardów. Stracić może jeszcze w tym roku pozycję lidera w liczbie produkowanych samochodów na rzecz Toyoty. Produkcja Renault wynosi 2,5 miliona samochodów, Nissana 3,5, ale ze znacznie lepszym wynikiem. Obroty wynoszą odpowiednio 40 i 66 miliardów dolarów, wspólny zysk netto ponad 6 miliardów. W konsekwencji ich wartość giełdowa jest 2 razy większa niż General Motors. Do tego dochodzi osobowość prezesa Renault Nissana, Carlosa Ghosna. Przypominam, że w 1999 roku Renault wszedł w alians z Nissanem, firmy wymieniły pakiety akcji, a Renault przejął kontrolę nad całością, zresztą po kilku latach przejął 45% kapitału Nissana. Na czele Nissana stanął wtedy Carlos Ghosn z zadaniem wyprowadzenia z kryzysu tej japońskiej firmy. Z zadania wywiązał się tak dobrze, że mianowany został następnie również prezesem Renault oraz prezesem wspólnego holdingu Renault-Nissan. Carlos Ghosn już wcześniej zyskał sobie opinię bezwzględnego cost killera, menedżera wyjątkowo sprawnego w obniżaniu kosztów produkcji, a zdolnego także urzeczywistniać alianse. W oczach Kerkoriana ktoś taki właśnie zdolny byłby wyprowadzić z trudności General Motors. Ale sprawa jest nadzwyczaj delikatna. Prezes General Motors Rick Wagoner podkreśla, że plan restrukturyzacji tej firmy jest już w toku i że nie zamierza ustępować. Po drugie, akcje Renault i Nissana źle zniosły perspektywy wejścia tych firm do kapitału GM. Po trzecie, Renault ma w USA nie najlepszą opinię, co jest wynikiem kilku nieudanych prób wejścia na tamtejszy rynek samochodów osobowych w ciągu ostatniego półwiecza. Sukcesy Renault w sektorze produkcji ciężarówek jakoś tych wątpliwości nie wyrównują. I wreszcie zarówno Renault, jak Nissan przewidują zwolnienie tempa sprzedaży i obniżenie marży w bieżącym roku. Carlos Ghosn miota się więc od Paryża po Detroit poprzez Tokio, starając się wzbudzić zaufanie zarówno Amerykanów, jak i akcjonariuszy Renault-Nissana. Dziś oświadczył w Tokio, że zainwestowanie w kapitał General Motors nie jest warunkiem wstępnego sojuszu z tą firmą. Odsyła tym samym słuchaczy do owego wspólnego komunikatu firm. W ciągu 90 dni dyrekcje przebadają możliwości wspólnej polityki wobec podwykonawców i producentów części zamiennych, a także możliwości współpracy w wykorzystaniu platform produkcyjnych. I dopiero gdy ta analiza ujawni możliwe korzyści z synergii, przejdzie się do drugiego etapu dotyczącego form organizacyjnych, współpracy i struktury kapitałowej. Gosno zaznaczył też, że Nissan mógłby przejąć te zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych, których GM zamierza się pozbyć w ramach restrukturyzacji. Wielu analityków wątpi, czy alians GM, Renault, Nissan rzeczywiście przyniósłby warte wysiłku oszczędności na kosztach. Inni wyrażają obawy, że ogrom zadań związanych z realizacją aliansu odwróciłby uwagę dyrekcji firm od bieżącego zarządzania ze szkodą dla każdej z nich, podczas gdy korzyści z aliansu byłyby odczuwalne dopiero na dalszą metę po jakichś 2 latach. Z drugiej strony całe to przedsięwzięcie trzeba sytuować w kontekście wielkich przemian na ogólnoświatowym rynku samochodowym. Cierpi on na nadprodukcję, którą ocenia się aż na 20 milionów samochodów rocznie i która wyprzedza szybko zwiększające się potrzeby krajów wynurzających się. Równocześnie sama produkcja przenosi się do krajów o tańszej sile roboczej.
Tu Paryż i Stefan Rieger.
Postscriptum, Stefan Rieger. Życie, epizod zakłócający niepotrzebnie niebiański spokój nicości. Ludzkość raz na zawsze i ze swej natury skazana jest na cierpienie i ruinę, pisał Arthur Schopenhauer. Znowu sobie o nim przypomniano po dłuższej przerwie. Święty patron filozoficznego pesymizmu jest dziś w modzie. Krzewi się czarnowictwo. Paryska wystawa poświęcona melancholii, skądinąd piękna, oblegana jest od rana do nocy. Nancy Houston, mądra Kanadyjka żyjąca od dawna we Francji i od lat pisząca po francusku, wyczuła najwyraźniej, co w trawie piszczy. Jej ostatnia książka, piękny esej o dwudziestowiecznej literaturze, zatytułowana jest Le Professeur de Désespoir, czyli Profesorowie Rozpaczy, i unosi się nad nią duch Schopenhauera. Cioran, Beckett, Thomas Bernhardt, Sarah Kane, Elfriede Jelinek, nawet Kundera i Kertész, dzisiaj jeszcze wielu innych, jak Michel Houellebecq czy Christine Go, oto właśnie oni, a listę można by wydłużać. Nauczyciele nicości, prorocy absurdu, speleolodzy otchłani. Wiek XX, sięgając dna, otchłań podał im na tacy. Życie jest odtąd tragicznym błędem i ponurym żartem, a w konsekwencji wszystko, co służy podtrzymaniu życia, budzi najwyższy wstręt lub zasługuje na pogardę. Wielu z nas uwielbiło owych profesorów rozpaczy. Łacno daliśmy się wciągnąć w otchłań, gdyż wielka sztuka, balansując wciąż nad przepaścią, z otchłani czerpie połowę swej siły. Co jednak z drugą połową, tą, która nie pozwala jej stoczyć się w szaleństwo, która czepia się kurczowo świata realnego po drugiej stronie grani? Nic właśnie. Ochoczo wylewaliśmy dziecko z kąpielą nihilizmu. To zatrute dziedzictwo Schopenhauera. Największy z filozofów sztuki nie mógł podejrzewać, że jego duchowe potomstwo znajdzie w XX wieku tak wdzięczne i szerokie audytorium. On sam w oryginale nikomu nie umiał się sprzedać. Jego naśladowcy, bez względu na talent czy mądrość, genialni jak Beckett lub Cioran, politowania godni jak Jelinek lub Sarah Kane, sprzedają się dziś jak świeże bułeczki. Niezmiennie znajdują poklask. Sam klaskałem, przynajmniej tym zdolniejszym. Nicość, absurd, otchłań, czyż to niewdzięczny surowiec dla sztuki, zafascynowanej wciąż tym, co po drugiej stronie. Ale raz jeszcze, co z tą stroną grani, ze stroną życia? Przeczesując biografię profesorów rozpaczy, Nancy Houston odkryła zaskakujące podobieństwa. Głęboki uraz z dzieciństwa, brak ojca lub ojciec tyran. Większość negatywistów to mężczyźni. Jeśli zdarzają się kobiety, to okaleczone, przepełnione wstrętem do swej kobiecości, skazane na wieczne samookaleczanie się, kompulsywne wyładowywanie agresji na świecie i na sobie, złączonych objęciami nienawiści w rytualnym tańcu śmierci. Negatywiści gardzą naturą i życiem, nie mają rodziny, broń Boże, dzieci. Skoro świat jest pomyłką, nie ma większego grzechu, jak przyłożyć ręki do przedłużania tej pomyłki. Ale profesor rozpaczy ma zwykle pół żonę, gosposię, niańkę, gdy on z wyżyn swej katedry ciska gromy apokalipsy na godny szczęścia świat. Ona krząta się w cieniu wokół jego zupy i jego brudnych gaci. Łatwo być ponad życiem, gdy nie musi się zmagać z jego szarą lub różową codziennością. Wpadamy w sidła kaznodziei nicości, przynajmniej tych największych, zahipnotyzowani wirtuozerią stylu, który uwolniony od praw ciążenia wycina na niebie abstrakcji, arabeski sofizmatów i wirujących w próżni paradoksów. Wielbimy ich też za to, że nie są naiwni. Uczą nas bycia tymi, co to nie dadzą się nabrać. A może właśnie należałoby zrehabilitować naiwność, nie w sensie łatwowierności, lecz w sensie dyspozycyjności duszy, intuicji, otwarcia na przyjęcie życia. Schopenhauer na najwyższy piedestał wyniósł sztukę jako przezwyciężenie życia. Czy jednak nie lepsze od idei przezwyciężenia byłoby pojęcie sublimacji, sugerujące, że jedno drugiego nie musi wykluczać, a nawet więcej, że winny się wspierać, wzajem z siebie czerpać siłę, dążyć do harmonijnej syntezy. Fascynują nas zaklinacze pustki, lecz bardziej nam trzeba czarowników pełni, profesorów nadziei, nauczycieli harmonii. Trudniej ich niestety znaleźć. W zgiełku i chaosie łatwiej trafić na złego niż dobrego przewodnika. Zewsząd kuszą handlarze iluzjami i szczęściem w aerozolu. Cóż nam zatem pozostaje, jak szukać niezmordowanie trzeciej drogi między nihilizmem czarnym a różowym, które oba, każdy na swój sposób, starają się nas wyzuć z esencji życia.
Pora na Eurekę Piotra Rosuchowicza.
Yves Coppens, francuski paleontolog, przypomina nam w jednej ze swych publikacji, że słynna odkryta 30 lat temu, w roku 1974, w Etiopii Lucy, którą uważano za najstarszą odnalezioną człowiekokształtną, już nie jest najstarszym australopitekiem odnalezionym na Ziemi, czyli istotą człowiekowatą z wczesnego pleistocenu. Dodajmy, że wszystkie australopiteki łączą cechy ludzkie, m.in. dwunożność, niewystające kły, czy też używanie narzędzi i prymitywne, m.in. mózg o objętości zaledwie 450 do 600 cm sześciennych i duży prognatyzm, czyli silne wysunięcie ku przodowi części twarzowej czaszki. Szkielet słynnej Lucy pozwala na oszacowanie jej wzrostu. Miała od 1,10 m do 1,20 m oraz wagi. Ważyła około 25 kg. Badania dotyczące jej stawów pozwalają przypuszczać, że chodziła na dwóch nogach, ale też to, że bardzo często wspinała się na drzewa. Ostatnie wykopaliska coraz bardziej przekonują nas, że Lucy nie jest naszą babcią, czyli najstarszą odkrytą człowiekokształtną. Według obliczeń jej szkielet liczy sobie zaledwie 3 miliony lat. Natomiast w Etiopii odkryto także szczątki człowiekokształtnych ardipiteków, których wiek szacowany jest na od 4,5 do 5,8 milionów lat. Odkopany w Kenii szkielet Ororina ma według szacunków paleontologów ponad 6 milionów lat, a Tumaj z Czadu aż 7 milionów. Wspomnianego przed chwilą francuskiego naukowca Yvesa Coppensa interesuje inna faza rozwoju człowiekokształtnych. Kenyanthropus platyops, który żył na naszej planecie około 3,5 miliona lat temu. Wydaje się, że typ ten w momencie oddzielania się małp człowiekokształtnych od około 8 do 10 milionów lat temu był jak gdyby ojcem pewnego typu człowiekokształtnych zaliczanych do jednej wspólnej grupy, z których wywodzi się około 15 grup człowiekokształtnych, które później żyły w różnych miejscach naszego globu i oczywiście cały czas ulegając rozwojowi. Rozwijała się ich czaszka, powoli podnosili się oni z ziemi, aby poruszać się na dwóch nogach. Powoli ewolucyjnie zmieniało się też im uzębienie oraz kształt twarzy. Można właściwie przyjąć, że trwało to nieustannie do momentu, gdy można już było powiedzieć, że na Ziemi pojawił się pierwszy człowiek, czyli około 3 do 2,5 miliona lat temu. I podkreślić tu należy, że miała miejsce wtedy, w tej epoce, też duża zmiana klimatyczna. Być może to właśnie ona przyspieszyła pojawienie się na naszej planecie pierwszych osobników, których możemy dziś nazywać człowiekiem. Yves Coppens uważa, że właśnie Kenyanthropus platyops jest naszym bezpośrednim przodkiem. Od tych szalenie odległych czasów przejdźmy na chwilę do czasów nie tak dawnych. Niedaleko miasta Ulm w Niemczech, w jednej z tamtejszych grot, znaleziono trzy małe statuetki wykonane z kości kłów mamuta. Są to głowa konia, ptak oraz człowiek lew. Według pierwszych badań mają one około 30 tysięcy lat. Odnalazł je pracujący na Uniwersytecie w Tubindze amerykański paleontolog Nicholas Conrad. Figurki te to nie jakieś dzieła sztuki w naszym rozumieniu, mówi Anthony Sinclair z Uniwersytetu w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii. Są to raczej fetysze, przedmioty będące obiektem kultu w religiach pierwotnych, jako obarczone magiczną mocą, to pewnego rodzaju przynoszące szczęście maskotki. Ich odkrycie potwierdza okres, w którym przybyli na nasze ziemie z Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu pierwsi Homo sapiens. Odkrycie to potwierdza też tezę, że w Europie pierwsi Homo sapiens osiedlali się wzdłuż tak zwanego korytarza Dunaju.
Parę minut o filmie. W czwartek 20 lipca w wieku 87 lat zmarł Gérard Houry, wielki mistrz francuskiej komedii, autor Wielkiej Włóczęgi, filmu, który królował na wyżynach popularności przez 30 lat, podbijając serca 17 milionów widzów. Kasowy sukces Wielkiej Włóczęgi z dwoma ulubionymi aktorami Gérarda Houry, Louis de Funesem i Bourvillem, pobity został dopiero przez Titanica w 1998 roku. W sumie pięć najpopularniejszych filmów reżysera – Gamoń, Mania Wielkości, Wielka Włóczęga, As nad Asy i Przygody Rabina Jakuba – przyciągnęło we Francji 50 milionów widzów. Sam filmowiec najbardziej sobie cenił ostatni z nich – Przygody Rabina Jakuba. Nie dlatego, jak za chwilę usłyszymy, że był to jego ulubiony film, lecz dlatego, że pod zewnętrznością komizmu film ten mówił o nietolerancji, piętnując antysemityzm i rasizm. To był film o przesłaniu humanistycznym.
Je dis pas que c'est mon film préféré, mais enfin, si vous voulez, c'est un film qui est à tendance humaniste, qui sous le comique sous-jacent est toujours présent, parle de l'intolérance, dénonce un certain nombre de choses, dont l'antisémitisme, le racisme. Quand les gens rient, on peut balancer un certain nombre de vérités qui sont mes vérités et les vérités de beaucoup d'autres.
Gérard Houry, który jak słyszeliśmy korzystał z tego, że ludzie śmieją się oglądając jego filmy, by powiedzieć im kilka niezupełnie przyjemnych prawd, swą karierę w sztuce zaczynał jako aktor. Pierwszą rolę zagrał w Britannicusie, w komedii francuskiej w 1939 roku. Wojna brutalnie przerwała jego ledwo rozpoczęte życie zawodowe. Jako Żyd musiał uciekać z okupowanej Francji, najpierw do wolnej strefy, a potem do Monako i Szwajcarii. W księstwie Monako, ze związku z aktorką Jacqueline Romand, urodziła się pierwsza i jedyna jego córka Danielle Thompson, która po wojnie napisała wiele scenariuszy do filmów swego ojca, a parę lat temu zajęła się także reżyserią. W 1958 roku Gérard Houry spotkał na planie aktorkę Michelle Morgan. Zakochał się w jej słynnych fiołkowych oczach i pozostał z nią do końca życia. Z komedią filmową po niefortunnych próbach z czarnymi kryminałami związał się natomiast dosyć późno, dopiero w 1964 roku za namową Louis de Funesa. Pierwszy film z de Funesem i Bourvillem, Gamoń, okazał się strzałem w dziesiątkę. Houry od razu znalazł formułę, która potem zawsze zdawała egzamin. Bardzo starannie opracowany scenariusz, zbudowany wokół tematów historycznych lub współczesnych, kolosalne środki techniczne i duet aktorów a priori niepasujących do siebie. Bourvil i de Funès, Bourvil i Jean-Pierre Belmondo, de Funès i Yves Montand. Dwóm z nich, de Funesowi i Jean-Pierre Belmondo, Houry dał poza tym szansę wystąpienia w olśniewających swym komizmem one-man showach. Pierwszy grał bohatera przygód rabina Jakuba, drugi asa nad asy. Ostatnie filmy Gérarda Houry, mimo obecności w nich bardzo znanych aktorów, nie miały już takiego powodzenia jak komedie z lat 60. i 70. W marcu 98 roku reżyser mógł jednak po raz kolejny uświadomić sobie rozmiar sympatii i szacunku, jakimi darzyła go Francja. Wybrany został do prestiżowej Akademii Sztuk Pięknych. Posłuchajmy, jak wspomina go jeden z kolegów z tejże Akademii, także filmowiec Pierre Schoendoerffer.
Il a été un des plus grands cinéastes français. Je crois que c'est lui qui a fait le plus d'entrées en salle. Il nous a fait rire. Il nous a fait rire d'une manière magnifique.
Gérard Houry, mówi Pierre Schoendoerffer, był jednym z największych filmowców francuskich. Rozśmieszał nas w sposób cudowny. Rozśmieszał moje dzieci i wnuki. Myślę, że będzie rozśmieszał także moje prawnuki. Był jednym z największych filmowców końca XX wieku.
Il a fait rire mes enfants. Il a fait rire mes petits-enfants. Et je pense qu'il fera encore rire mes arrière-petits-enfants. Et il a été, je vous dis, un des plus grands cinéastes de la fin du siècle dernier.
Na zakończenie naszej audycji przypomnimy jeden z magazynów literackich Sylwii Gibbs. Słowa frankofonia użył po raz pierwszy w 1880 roku francuski geograf Onésime Reclus, uczestnik Komuny Paryskiej. W jego pojęciu oznaczało ono obszar języka i kultury francuskiej oraz wartości republikańskich. Słowo frankofonia przyjęło się najpierw w Quebecu. Potem znalazło się na ustach przywódców byłych kolonii francuskich jako nazwa nowej współpracy z metropolią i powróciło do Francji z wydźwiękiem głównie kulturalno-lingwistycznym. Za twórców literatury frankofońskiej uważa się dziś pisarzy, którzy poznali język francuski w kraju swego pochodzenia. Niewielką mniejszość stanowią ci, którzy zaczęli pisać po francusku, dlatego że osiedlili się we Francji. Czech Milan Kundera, Hiszpan Jorge Semprun, Rosjanin Andrzej Makin. W Quebecu, gdzie powstała niezwykle bogata literatura frankofońska, wybór języka francuskiego, a nie angielskiego, był niemalże aktem politycznym dokonanym w obronie własnej tożsamości i kultury w sercu Ameryki. Inaczej było we francuskich koloniach, mówi Nimrod, frankofoński pisarz urodzony w Czadzie.
Trzeba podkreślić, że pierwszą francuszczyzną w koloniach był język francuski wojskowych. Potem pojawiła się francuszczyzna misjonarzy, a potem francuszczyzna chłopów, których wysyłano do nas jako inicjatorów nowoczesnego rolnictwa. Wreszcie nadszedł czas francuszczyzny nauczycieli III Republiki. Pisarz afrykański potrafił czerpać z tych czterech źródeł, by mówić o własnym kraju po francusku. Senghor nazwał ten wyczyn frankofonia.
Senegalu w latach 1960-80 zdał maturę w jednym z najlepszych paryskich liceów razem z przyszłym prezydentem Francji Georges Pompidou. W roku 1934 założył w Paryżu razem ze swym szkolnym kolegą, przyszłym deputowanym Martiniki, Aimé Césaire'em, pismo pod tytułem L'étudiant noir. Czarny student. Przedstawili w nim swą koncepcję literatury frankofońskiej, według której język francuski byłby przekaźnikiem murzyńskiej, jak ją nazwali, wizji świata. Na tym jednak nie koniec. Senghorowi przyświecał ideał cywilizacji powszechnej i integralnego humanizmu. Autor licznych zbiorów wierszy i słynnej antologii poezji afrykańskiej ożenił się z francuską i spędził ostatnie lata życia w rodzinnej Normandii swej małżonki. Francja złoży hołd niezmordowanemu przewoźnikowi kultur, obchodząc w roku 2006 stuletnią rocznicę jego urodzin. Posłuchajmy wiersza pod tytułem Czarna kobieta, tłumaczonego chyba na wszystkie języki świata. Śpiewa Bernard Ascal.
femme noire, vêtue de ta couleur, qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise du haut d'un haut col calciné. Et ta peau t'aime foudroie, en plein cœur comme l'éclair d'un aigle.
Jak wszystkie ideały, marzenie o powszechnej cywilizacji pozostało marzeniem. A jeśli się spełni, to w zupełnie innej formie, niż to sobie wyobrażali Senghor i Césaire. Ale pisarze frankofońscy znaleźli dziś należne im miejsce w literaturze francuskiej. Édouard Glissant z Martyniki, Tahar Ben Jaloun z Maroka, Amin Malouf z Libanu, Andrzej Makin z Rosji otrzymali nagrodę Goncourtów. Inni, jak Asia Dżebar z Algerii, François Cheng z Chin, zostali przyjęci do Akademii Francuskiej. Wielu innych, jak Marie Ndiaye, Jasmina Hadra, Venus Hury, Dany Laferrière, Patrick Chamoiseau, należą, niezależnie od miejsca zamieszkania, do czołówki frankojęzycznych, czyli frankofońskich pisarzy. Wśród 40 pisarzy gości tegorocznego salonu książki, który ma miejsce w Paryżu do 23 marca, są pisarze urodzeni w północnej lub środkowej Afryce, na Bliskim lub Dalekim Wschodzie, na Antylach. Mogli pisać po arabsku, po kreolsku, po wietnamsku, w jednym z języków afrykańskich. Dlaczego wybrali francuski? Mówi Anna Moi z Wietnamu.
Francuski jest moim drugim językiem ojczystym. Pozwala mi zachować dystans. Pisanie po wietnamsku byłoby dla mnie zbyt bolesne.
Inni przebyli odwrotną drogę, mówi Raphaël Confion z Martyniki.
W latach 1979-87 napisałem i opublikowałem 5 książek w języku kreolskim. Dopiero w roku 1988 po raz pierwszy napisałem po francusku powieść Murzyn i Admirał. Przestałem uważać francuszczyznę za język szkolny i udało mi się oddzielić od władzy politycznej, która mi ją narzuciła, i wtedy odkryłem piękną kobietę.
Dla innych, jak Rumunka Letizia Ilei, pisarstwo po francusku jest aktem wyzwania i podboju. Wśród gości salonu książki jest także urodzony w Polsce Grzegorz Rosiński, znany autor komiksów, m.in. serii przygód Torgala i Hrabiego Skarbka. Rosiński zamieszkał w Belgii, obecnie mieszka w Szwajcarii. Organizatorzy salonu książki uznali go za twórcę frankofońskiego. Jest wprawdzie rysownikiem, ale jeśli wierzyć Enki Bilalowi, innemu twórcy komiksów urodzonemu w Serbii, język francuski wpłynął na ukształtowanie jego kreski. Grzegorz Rosiński spotka się ze swymi czytelnikami w środę 23 marca o godzinie 13, a we wtorek, mniej więcej o tej samej porze, będzie uczestniczył na salonie książki w dyskusji na temat Kraj mojego wyjazdu jest wszędzie. Posłuchajmy na zakończenie francuskiej piosenki Greka Georgesa Moustaki w wykonaniu polskiej piosenkarki Anny Prucnal. Oboje mieszkają w Paryżu.
Dans
Była to powtórka magazynu literackiego Sylwii Gibbs, która kończy naszą audycję. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia Państwu.